Dzień dobry Państwu, z tej strony Gość Witmalinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy komentują, subskrybują i polubiają moje audycje. Kilka dni temu, 5 lutego, ukazała się drukiem praca w Nature zatytułowana The Genetic Origin of the Indo-Europeans. Genetyczne pochodzenie Indoeuropejczyków, autorstwa wieloosobowego zespołu identyfikowanego nazwiskami trzech najbardziej rozpoznawalnych uczonych, takich jak Nick Patterson, Iosif Lazaridis i David Reich. Praca ta była dostępna w preprincie od kwietnia ubiegłego roku na stronie BioArchive, jednak dopiero autoryzowana, publikowana wersja po recenzjach i poprawkach może stać się przedmiotem dyskusji naukowej. Pozwolę sobie w którejś z przyszłotygodniowych audycji przedstawić wyniki tej pracy, jak tylko otrzymam pełną wersję opublikowanego właśnie artykułu. Na razie poprzestanę tylko na tym, że kolebkę ludów mówiących protojęzykiem indoeuropejskim lokalizują owi badacze pomiędzy Kaukazem a Dolną Wołgą, a zatem na terenach stepowych, należących dziś do Federacji Rosyjskiej, w starożytności będących kolebką ludów sarmackich. Stąd też kraina ta zwana jest w geografii Ptolemeusza Sarmacją Azjatycką. Umieszczenie kolebki języków indoeuropejskich między Kaukazem a Dolną Wołgą i datowanie początków tej społeczności łowiecko-zbierackiej wówczas na około 5000 lat przed naszą erą powoduje, że tracą na aktualności inne hipotezy związane z genezą Indoeuropejczyków, przede wszystkim te wywodzące ich z regionu na południe od Kaukazu, z terenów żyznego półksiężyca, ewentualnie wyżyny armeńskiej, ale również ta, która wskazuje na stepy pontyjskie, czyli teren kultury jamowej, jako miejsce, gdzie tworzyć się miała pierwsza indoeuropejska wspólnota, ta jeszcze wspólna z grupą anatolijską. Bo oczywiście to, że późniejsze języki po oddzieleniu się grupy anatolijskiej kształtowały się na obszarze kultury jamowej na stepach pontyjskich, to oczywiście badacze potwierdzają. Na ten obszar bowiem dzisiejszej południowej Ukrainy Indoeuropejczycy będą dopiero migrować ze swojej kolebki między Kaukazem a Wołgą po tym, jak już oddzieli się ta grupa, która utworzy języki anatolijskie, takie jak chetycki, znane właśnie z Azji Mniejszej. Oczywiście wyniki badań właśnie publikowane w Nature poddane zostaną crash testowi ze strony innych uczonych szukających w nowej teorii luk, nieścisłości, przekłamań. Nie jest to jednak teoria całkiem nowa. Bywała już bowiem proponowana wcześniej wyłącznie w oparciu o analizy językoznawcze lub też pewnego rodzaju badania archeogenetyczne. A mianowicie pojawiały się od czasu do czasu rozważania na temat tego, skąd się wziął język proto-indoeuropejski, ten w swojej pierwotnej, najwcześniejszej formie, czy stąd zwany czasem proto-indo-chetyckim, czy proto-indo-anatalijskim. Od jakiego języka tenże język się wywodził, bo przecież musiał od jakiegoś języka się wywodzić. Datowanie jego najwcześniejszych początków umieszcza się nieraz jakieś 7000 lat temu, czyli właśnie 5000 przed naszą erą. Wcześniejsze datowania są raczej mało wiarygodne. Natomiast wiemy, że ludzki język w dzisiejszej postaci, używanej przez przedstawicieli naszego gatunku, ma minimum 70000 lat, a zapewne i znacznie, znacznie dwa, czy nawet trzy razy więcej. Musiały być więc i różne wcześniejsze rodziny języków, z których wykształcił się właśnie język indoeuropejski, zakładając swoją własną rodzinę języków indoeuropejskich. Oczywiście z samego języka indoeuropejskiego nie zachowało się do dzisiaj nic. Rekonstruujemy go natomiast wyłącznie w oparciu o historyczne i współczesne języki Europy i Azji, które wykształciły się na jego bazie. To jak w takim wypadku mielibyśmy zrekonstruować języki jeszcze wcześniejszych epok, które mogą nie mieć dziś w ogóle żadnych zarejestrowanych w piśmie języków historycznych, ani też nie mogą mieć żadnego współczesnego kontynuatora. Niektórzy badacze zwracają w tej sytuacji uwagę, że w Europie i w Azji mamy dziś języki także z innych niż indoeuropejska rodzin i mogą one być nie mniej stare niż protojęzyk indoeuropejski, a może nawet i starsze. I to wśród nich, a właściwie wśród ich rekonstruowanych wariantów sprzed odległych tysiącleci, poszukiwać można rodzica języka indoeuropejskiego. Ulokowanie kolebki indoeuropejskiej między Kaukazem a Dolną Wołgą sprawia, że wykluczyć raczej należy jakikolwiek związek genetyczny języków indoeuropejskich z językami semickimi, czy szerzej afroazjatyckimi Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, co mogłaby nasuwać ideę umieszczania kolebki indoeuropejskiej w żółzny półksiężycu, ale to okazało się jednak zweryfikowane negatywnie przez badania genetyczne. Natomiast idealnie pasuje do wysuwanej przez niektórych badaczy tezy, że język indoeuropejski pochodzi ze zmieszania jakiegoś języka kaukaskiego z jakimś językiem uralskim, czyli z rodziny nazywanej niegdyś ugrofińską. Aby móc rozważyć te ewentualne koncepcje pochodzenia języka indoeuropejskiego w świetle najnowszych publikacji w Nature, rozpocząć można jednak od przedstawienia potencjalnych rodziców języka indoeuropejskiego, a więc języków kaukaskich oraz uralskich. W tej dzisiejszej audycji języki kaukaskie oraz jedna z ich rodzin, bo jest ich trzy aż zachowane z naszych czasów, rodzina gartwelska. Góry Kaukazu w przekonaniu nowożytnej geografii stanowią granicę między Europą a Azją. Ich nazwa ginie w pomroce dziejów. Odnotowana jest w tekstach greckich jako Kaukasos, miejsce na wschodnim krańcu świata, znanego pierwotnie Grekom, gdzie do skały przykuty był Prometeusz, dobroczyńca ludzkości, którego Zeus skazał na wieczne męki zadawane mu przez orła wżerającego odrastającą nieustannie wątrobę Tytana, aż w końcu skowanego uwolnił ludzki syn Zeusa, Herakles. Nazwa Kaukasos nie ma jednak żadnej sensownej etymologii w języku greckim. Innym kręgiem indoeuropejskim, w którym w pradawnych czasach odnotowano nazwę tych gór, jest Awesta i późniejsze języki irańskie. W średnioperskim Kaukas to Kafkof, czy późniejsze Kafkoch, Gabkuch, nieznana góra. A po rozwinięciu się konstrukcji zafetowej w języku nowoperskim Kohi-Kaf, czyli Góra Kaf. Była to najwyższa góra w całym paśmie. Dziś najwyższy jest jego szczyt Elbrus, ma 5642 metry. Góra nieznana ludziom pierwszego dokumentowanego wejścia na zachodni wyższy wierzchołek Elbrusu dokonali dopiero w roku 1874 brytyjscy alpiniści. Była to dla ludów irańskich kraina dewów, złych bóstw wedle religii zoroastryjskiej, ale także pole bitwy Saoshianta, przyszłego zbawiciela prawdziwej wiary oraz Iranu pod koniec świata, oraz gniazdo zamieszkałe przez ptaka Simurga. Ale ani Grecy, ani Irańczycy nie dzierżą palmy pierwszeństwa w użyciu nazwy Kaukasus. W tekstach chetyckich pojawia się określenie Kaskas, czyli górzyste północne wybrzeże Morza Czarnego, dziś znane raczej jako Góry Pontyjskie czy Mały Kaukas, kolebka wielu udomowionych roślin owocowych w naszej części świata, a przede wszystkim winorośli i czereśni. Ale i po chetycku Kaskas nic nie znaczy. Jest to najwyżej świadectwem dawniejszych języków, jeszcze sprzed przybycia Indoeuropejczyków. Języków zwanych po angielsku banana languages, a po niemiecku Lalsprachen, czyli jakby dziecięcych reduplikacji, znanych też z imion różnych postaci bliskowschodnich, jak Inanna, Pazuzu, Humbaba itd. A może to tylko niewprawne ucho indoeuropejskich czy semickich sąsiadów nie wyłapywało subtelnych różnic brzmieniowych, fonemów używanych w tych językach, przekręcając różnorodne spółgłoski, których mogło być w inwentarzu tych języków nawet i 80, jak wnosimy po niedawno wymarłym języku ubychów. Te wszystkie trudne do wymówienia spółgłoski mogły być wymawiane w pewnym uproszczeniu przez ubogich fonemy językach sąsiadów. Na przykład język arabski ma dzisiaj tylko 28 fonemów spółgłoskowych. Cóż to jest w porównaniu do 80 języka ubychów? Chociaż i tak język arabski jest językiem przebogatym w fonemy spółgłoskowe wśród języków semickich. Stąd też jako wytłumaczenia nazwy Kaukaz niektórzy podają zwrot w języku nach, czyli wspólnej wersji języka czeczeńskiego i inguskiego, które rozdzieliły się relatywnie niedawno. Otóż Kowgaz miałby być bramą do stepu. Oczywiście może to być jakaś etymologia, ale najpewniej jest to tylko nowożytna etymologia ludowa. A nazwa Kaukaz jest tak dawna, że nikt nie pamięta języka, w którym została stworzona. Specyfiką wysokich obszarów górskich, a do takich należy Kaukaz, jest to, że są one niezwykle różnorodne i rozdrobnione językowo. Wynika to ze specyfiki osadnictwa obszarów górskich, gdzie ludzka aktywność koncentruje się w odseparowanych od świata i od siebie wzajemnie górskich dolinach. W górach niskich, jak Karpaty, grzbiety górskie mogą stanowić dogodną magistralę komunikacyjną, jak działo się w przypadku migracji wołoskiej. Ale w górach wysokich jest to praktycznie niemożliwe. Stąd jedyną znaną nam cywilizację wysokogórską stworzyły ludy andyjskie w Peru i Boliwii, gdzie jednak również w epoce prekolumbijskiej panowało wielkie zróżnicowanie językowe. Przykładem terenu ekstremalnie zróżnicowanego językowo jest Nowa Gwinea, gdzie wysokie góry łączą się z tropikalnym lasem deszczowym, co powoduje, że na wyspie istnieje taka liczba języków, że językoznawcy zupełnie nie radzą sobie z ich klasyfikacją, z tego powodu, że nie ma w ich przypadku też żadnych danych historycznych. A te, które są dostępne, są niezwykle przydatne w badaniach nad pokrewieństwem języków. Lecz w tym przypadku Nowej Gwinei językoznawcy muszą się mierzyć z językami poznanymi nieraz w ostatniej chwili ich istnienia, nieraz dopiero przed kilkoma laty. Najnowsza, zeszłoroczna klasyfikacja tych języków autorstwa Ushara Sattera grupuje języki papuaskie w 27 zupełnie niezależnych rodzin językowych. Gdy tymczasem klasyfikacja glottologa z roku 2019 wyróżniała jeszcze 70 takich rodzin i 55 języków izolowanych, a o rok starsza klasyfikacja Palmera wyróżniała 43 rodziny i 37 języków izolowanych. Natomiast klasyfikacja Wichmana z roku 2013 wydzielała 108 rodzin językowych na Nowej Gwinei. Mowa tu o rodzinach tak odmiennych od siebie, jak rodziny naszej części świata, indoeuropejska i afroazjatycka, hamitosemicka. Liczbę języków wyspy ocenia się na 832 lub 839, przy czym wiele z nich należy do globalnej rodziny austronezyjskiej, której językami mówi się od Madagaskaru aż po Wyspę Wielkanocną i od Tajwanu po Nową Zelandię. I nawet jeśli ludzie mówiący tymi językami dzielą kulturę z papuasami i fenotypicznie bywają od nich nie do odróżnienia, to określani bywają jako Melanezyjczycy, aby podkreślić ich odrębność od papuasów mówiących językami niespotykanymi nigdzie więcej na świecie. W ten sposób Nowa Gwinea stała się obszarem refugialnym, gdzie schroniła się pierwotna ludność zasiedlająca niegdyś Sundę i północną tropikalną część Sahulu, dwóch subkontynentów, z których pozostały dziś setki czy tysiące wysp Indonezji i Melanezji. Tereny górskie są bowiem uważane powszechnie za takie refugia, w których trwać mogą bardzo długo ludy i języki, gdzie indziej wymarły. Przy czym nie chodzi tu o śmierć biologiczną, ale o śmierć językową i kulturową. Przykładem takiej refugialnej grupy są dziś Baskowie w Pirenejach. W starożytności dodać do nich można by jeszcze Retów, a może i Ligurów w Alpach oraz północnych Picenów w Apeninach. Z czasem jednak nawet i obszary górskie zostają zdominowane przez większościowe ludy z dolin, jak stało się z Alpami w epoce wczesnośredniowiecznej, gdy to ustalił się na ich grzbietach trójstyk romańsko-germańsko-słowiański i stały się one jednolicie indoeuropejskie, choć doliny górskie niezmiennie sprzyjały różnicowaniu się tych używanych pierwotnie i poza górami języków w specyficzne idiolekty, jak na przykład różne warianty języka szwyc, praktycznie niezrozumiałego dla pozostałych germanofonów. Także najwyższe góry świata, Himalaje, wraz z Hindukuszem i Karakorom, są z jednej strony niezwykle zróżnicowane językowo, ale z drugiej strony już ujednolicone w ramach dwóch wielkich rodzin językowych, indoeuropejskiej i tybeto-birmańskiej. O pierwotnej refugialności dla odmiennych rodzin językowych tego obszaru świadczą dziś tylko sporadyczne izolaty. Buruszaski, Kusunda oraz odkryte dopiero w ostatnich latach w wyniku szeroko zakrojonych badań językoznawczych w dolinach górskich języki Hruso, Miyu, Puroik w indyjskim stanie Arunachal Pradesh. Wszystkie te języki są dziś zagrożone w swoim istnieniu, może najmniej buruszaski. Także liczyć się musimy z tym, że w przeciągu kilku pokoleń dokona się pełna indoeuropeizacja i tybetanizacja regionu Himalajów. Tymczasem w regionie Kaukazu, mimo nie mniejszego niż w Himalajach nacisku większościowych ludów z dolin, indoeuropejskich, tureckich, a w przyszłości także semickich sąsiadów, nieustannie są w użyciu języki należące do rodzin językowych niespotykanych nigdzie indziej poza Kaukazem. I choć niektóre z tych języków też są na granicy wymarcia, to najczęściej ich użytkownicy zarzucają je na rzecz innego języka kaukaskiego niż na rzecz języków zewnętrznych, choć oczywiście rosyjski i turecki czynią postępy. Kaukaz to jedyny obszar wysokogórski, w którym lokalne rodziny językowe, całkowicie odmienne od globalnych rodzin rozpowszechnionych na terenach niżej położonych, zachowują zwarty obszar używania i kulturową żywotność, niezbędną dla trwania języka. Choć oczywiście języki kaukaskie doznały w ostatnich 200 latach znacznych strat za sprawą północnego sąsiada, Rosji, i to bez znaczenia carskiej, bolszewickiej, czy też po roku 1989 demokratycznej. Określenie języki kaukaskie nie ma charakteru genetycznego, jak określenia języki indoeuropejskie, uralskie czy austronezyjskie, lecz tylko jest to określenie regionalne, na podobieństwo określeń języki himalajskie czy nowogwinejskie. Odnosi się do języków specyficznie używanych w regionie Kaukazu i Zakaukazia, do których zaliczyć można i języki też indoeuropejskie. Osetyjski, pozostałość języka dawnych sarmackich Alanów, którzy po najazdach mongolskich znaleźli sobie refugium w wysokich górach. Języki Tatów i Tałyszów, nazywane kaukaskim perskim, relikt po dawnej irańskojęzycznej ludności Azerbejdżanu. Czy w końcu język ormiański, w przeszłości używany na rozległych obszarach Wyżyny Armeńskiej, dziś ograniczony do niewielkiej Republiki Armenii na Zakaukaziu. Do języków kaukaskich można zaliczyć i języki tureckie, przede wszystkim azerbejdżański na Zakaukaziu, ale także karaczajewsko-bałkarski, kumycki czy nogajski na północnym przedgórzu. Do języków kaukaskich należą języki semickie, neoaramejskie, asyryjski, suret i bochtan, dialekty używane przez uchodźców, którzy schronili się przed ludobójstwem, jakiego Asyryjczycy doświadczyli w wyniku I wojny światowej, ale także arabski język miasta Shirvan w Dagestanie, wymarły na początku XX wieku, który dzięki swej izolacji wśród kaukaskich górali uznawany jest za najczystszy język arabski, najbardziej zbliżony do klasycznego literackiego języka arabskiego. Te wszystkie języki są kaukaskimi sensu lato, gdyż mają one lub miały, jak osetyjskie, pokrewne języki poza regionem Kaukazu. Do języków kaukaskich sensu stricto zalicza się tylko te, które nie są używane nigdzie poza regionem Kaukazu. Oczywiście jeśli nie myślimy o nowożytnej diasporze czerkieskiej, czeczeńskiej czy gruzińskiej, której powstanie jest jednak wynikiem oddziaływania państwa rosyjskiego na ten region w ostatnich dwóch wiekach. Jest to prawda, bardzo prawdopodobne, że te dziś ograniczone do regionu Kaukazu języki były w przeszłości używane znacznie szerzej, poza granicami regionu. Dotyczy to jednak czasów starożytnych, czy wręcz prehistorycznych, gdy języki kaukaskie niezwykle rzadko były dokumentowane w piśmie, o ile w ogóle. Odmienność tych języków od języków wszystkich pozostałych sąsiadów, indoeuropejskich, tureckich i semickich, skłaniała nieraz w przeszłości różnych badaczy do grupowania tych języków kaukaskich sensu stricto w jedną rodzinę językową, co jednak z punktu językoznawczego jest niemożliwe do udowodnienia. Dlatego pod pojęciem języki kaukaskie rozumieć należy trzy zupełnie odmienne rodziny językowe. Dwie na północy, abchasko-adygejską i nachsko-dagestańską, i jedną na południu, gruzińską, czy może kartwelską. Języki kaukaskie są przedmiotem zainteresowań językoznawców już od końca XVIII wieku, kiedy to Johann Anton Güldenstedt, bałtycki Niemiec z Rygi w służbie Katarzyny II, brał udział w naukowo-wiadowczych ekspedycjach kaukaskich w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. Zestawiał listy słów w językach kaukaskich i doszedł do wniosku, że języki te należy podzielić na cztery grupy: abchazo-adygejskie, dagestańskie, kartwelijskie i nachskie, z których każda miała swój własny protojęzyk. Julius Heinrich Klaproth, niemiecki językoznawca i sinolog, pochodzący z Prus, jednak od 1815 roku przez 20 lat stale rezydujący w Paryżu, w swojej pracy Asia Polyglotta wykazał jednak, że języki dagestańskie i nachskie są pokrewne i tworzą jedną rodzinę, która to może być także spokrewniona z abchasko-adygejskimi. W ten sposób Klaproth ustalił klasyfikację języków kaukaskich niezmienioną mimo wysiłków podejmowanych w tym względzie przez wielu badaczy aż po dziś dzień. Języki kaukaskie to języki nachsko-dagestańskie na północnym wschodzie, nazywane też kaspijskimi, ponieważ leżą w pobliżu tego morza, oraz języki abchasko-adygejskie na północnym zachodzie, zwane też pontyjskimi, ponieważ leżą w pobliżu Morza Czarnego. Są one w pewien sposób podobne do siebie, jednak mimo sugestii Klaprota nikt nie potrafi dowieść ich genetycznego pokrewieństwa, choć wielu to postulowało, na przykład Nikołaj Trubieckoj. Natomiast na południu jest jedna grupa językowa, kartwelska, czyli gruzińska, która jest pod każdym względem odmienna od północnych. Może z wyjątkiem tego, że posiada tak zwaną konstrukcję ergatywną. Tak dalece jest ona odmienna, że pierwsi indoeuropeiści w XIX wieku, Mario Brosse i Franz Bopp, klasyfikowali wręcz gruziński jako język indoeuropejski. Natomiast jeszcze przed rewolucją Nikołaj Mar, gruzińsko-rosyjski językoznawca szkockiego pochodzenia, wyraził przekonanie, że gruziński jako język jafetycki tworzy wspólną makrorodzinę z językami semickimi i chamickimi, czyli afroazjatyckimi. W ten sposób stworzył on teorię jafetycką, znajdując języki, którymi mógłby obdarzyć trzeciego z synów Noego, Jafeta, dotąd uznawanego w pewnego rodzaju egzegezie biblijnej opartej na historycyzowaniu za przodka ludów europejskich, a więc językowo indoeuropejskich. Mar przesunął jednak pojęcie jafetycki właśnie na nieindoeuropejskie języki. I w czasach władzy bolszewickiej rozwijał swoją teorię jafetycką, włączając do tych języków najpierw pozostałe dwie rodziny kaukaskie, abchasko-adygejską i nachsko-dagestańską, a z czasem także języki izolowane, śródziemnomorskie, takie jak etruski, baskijski czy hipotetyczny pelasgijski, przodek, czy właściwie język, który poprzedzał język grecki na terenie basenu Morza Egejskiego. Niebawem teoria jafetycka dała asumpt Marrowi do stworzenia całego ideologicznego nurtu w językoznawstwie zwanego marryzmem, gdzie główną rolę pełniły całkiem absurdalne etymologie próbujące wyprowadzić wszystkie wyrazy świata od czterech pierwotnych cząstek, sylab, dyfuzyjnych wykrzyków ludzi pierwotnych, jak to założył Marr, takich jak sal, ber, jon, rosz. Na tej podstawie Marr opracował nowe uczenie o języku, czyli stworzył teorię stadialności, praktyczne zastosowanie marksizmu w językoznawstwie. Marryzm był jednak aberracją naukową podobną do łysenkizmu w naukach przyrodniczych. I w roku 1950 Józef Stalin opublikował szereg artykułów w gazecie Prawda, w tym pierwszy noszący tytuł Przyczynek do niektórych zagadnień językoznawstwa, w których to potępił marryzm i pod wpływem gruzińskiego językoznawcy Arnolda Czikobawy przywrócił badanie językoznawcze na normalne akademickie tory. Opublikowana w roku 1953 we współpracy z Czikobawą praca Marksizm a zagadnienia językoznawstwa dała Stalinowi tytuł Wielkiego Językoznawcy i był to chyba jedyny z tytułów, którymi obsypywali go pochlebcy w ramach kultu jednostki, na który Stalin rzeczywiście w jakimś stopniu sobie zasłużył. Istnienie aż trzech zupełnie odmiennych rodzin językowych na tak relatywnie niedużym terenie jak Góry Kaukazu powodowało, że badacze nie ustawali w próbach ujednolicenia tych rodzin w jakieś większe jednostki. I tak niemiecki indoeuropeista pracujący w Wielkiej Brytanii Friedrich Max Müller w 1854 roku próbował umieścić języki kaukaskie w rodzinie turańskiej, rozumianej podobnie jak postulowana później makrorodzina altajsko-uralska, czy umieścić je razem z językami altajskimi, tureckim, mongolskim oraz tunguskim, jak również uralskimi, czyli ugrofińskimi. Miller był znakomitym indologiem, ale kaukazologiem był beznadziejnym. Natomiast w roku 1864 generał major Piotr Karłowicz Usłar, pochodzący akurat z rodziny hanowerskich Niemców, wysunął hipotezę, że wszystkie języki kaukaskie należą do jednej rodziny. Była to jednak teza, która raczej miała ułatwić zorganizowanie nowo podbitych ziem przez Rosję, ponieważ ten rok, 1864, to koniec trwających 50 lat wojen kaukaskich, koniec, który oznaczał dla ludów Kaukazu ludobójstwo lub też deportację, oczywiście przede wszystkim dla Czerkiesów. Do koncepcji pokrewieństwa wszystkich języków kaukaskich wielokrotnie wracano. Na przykład w roku 1937 gruziński językoznawca Iwane Dżawachiszwili założył, że język gruziński musiał posiadać w przeszłości tzw. klasy imienne spotykane w językach północno-kaukaskich. Klasy imienne to specyficzna forma słowotwórcza rzeczownika pozwalająca tworzyć od jednego tematu wyrazy w poszczególnych kategoriach semantycznych, typowa na przykład dla języków bantu, gdzie grupuje się różne rzeczowniki właśnie w różne klasy imienne, na przykład przedmiotów okrągłych, przedmiotów podłużnych, zbiorowości ludzkich, pojedynczych ludzi itd. W latach 90. XIX wieku niemiecki iberysta Hugo Ernst Mario Schuchart zwrócił uwagę na konstrukcję ergatywną w języku baskijskim, który studiował i w związku z tym jako pierwszy zgłosił postulat istnienia w przeszłości makrorodziny ibero-kaukaskiej, obejmującej wszystkie języki kaukaskie i baskijski. Konstrukcja ergatywna polega na tym, że zupełnie inaczej jest ułożona składnia w tych językach w porównaniu z tą, do której przywykliśmy w naszym językach indoeuropejskich, czy też językach tureckich, ugrofińskich, czy semickich, a mianowicie w konstrukcji ergatywnej nie ma podziału na podmiot i dopełnienie, a mianowicie coś, co oddaje się w naszych językach poprzez przypadki mianownik i biernik, po łacinie nominativus i accusativus. W konstrukcji ergatywnej natomiast istnieje podział na to, czy czasownik jest przechodni, czy też jest nieprzechodni, czyli czy możemy go zamienić na stronę bierną, czy nie możemy. I w tej sytuacji w konstrukcji ergatywnej mamy takie dwa przypadki, jak ergativus i absolutivus. Absolutivus jest to taka sytuacja, w której czasownik służy nam jako podmiot do czasowników przechodnich, natomiast ergativus jest to taki przypadek, który służy nam jako podmiot do czasowników nieprzechodnich i jako dopełnienie do czasowników przechodnich, a więc całkowicie odmienna logika składniowa niż ta, do jakiej przywykliśmy w języku indoeuropejskim. Tezę o pokrewieństwie języków kaukaskich, języka baskijskiego, próbował w ubiegłym stuleciu urealnić polski sumerolog i kartwelolog z Uniwersytetu Warszawskiego Jan Nepomucen Józef Braun, dowodząc pokrewieństwa wyłącznie między językiem baskijskim i gruzińskim. Koncepcja ta pozostaje wciąż jednak daleka od pełnego udowodnienia, gdyż konstrukcja ergatywna może być po prostu naturalna dla większości neolitycznych języków Bliskiego Wschodu, i Śródziemnomorza, które pod względem typologii syntaktycznej były rykatywno-absolutywne, zanim wyparły je nominatywno-akusatywne języki indoeuropejskie, ugrofińskie i tureckie, a więc języki z wnętrza Eurazji. Wedle obecnego stanu wiedzy, niezależnie od różnych wysuwanych hipotez, mamy do czynienia z trzema odrębnymi rdzennymi rodzinami językowymi na Kaukazie, którymi mówi w sumie jakieś 10-11 milionów użytkowników. Kartwelskimi ponad 4 miliony, na schodagestańskimi również oraz abchasko-adygejskimi około 2 milionów. Południowa rodzina kartwelska jest najmniej zróżnicowana, gdyż 90% jej użytkowników mówi językiem gruzińskim i jego dialektami. Pozostałe języki to sfański, megrelski i lazyjski. Język sfański jest najmniej podobny do pozostałych, pozostaje w użyciu w regionie zwanym Sfanetia przez jakieś 14 tysięcy ludzi. Glotochronologiczne szacunki oddzielenia się języka sfańskiego od innych wskazywały na jakiś 1700 rok przed naszą erą. Jednak nowa analiza przeprowadzona w roku 2023 przez gruzińskiego badacza Gawaszeliszwilego The Time and Place of Origin of South Caucasian Languages Insights into Past Human Societies Ecosystem and Human Population Genetics Czas i miejsce powstania języków południowo-kaukaskich, wgląd w przeszłość ludzkiej społeczności, ekosystemów i genetycznej ludzkiej populacji, praca ta wskazuje, że mogło się to dziać już około 5600 roku przed naszą erą, a więc w czasie zbieżnym z tak zwanym potopem czarnomorskim, gdy pękły bariery oddzielające wody Morza Śródziemnego od wód pontyjskich i poziom Morza Czarnego znacznie się podniósł poprzez wlanie się do niego wód Morza Śródziemnego. I ten czas 5600 przed naszą erą to jest także czas, który poprzedzał udokumentowane pojawienie się najwcześniejszej formy protojęzyka indoeuropejskiego czy też indochetyckiego, jaki dzisiaj szacują archeolodzy, a jeszcze bardziej językoznawcy, a jeszcze bardziej genetycy. Pozostałe języki kartwelskie natomiast podzielić się miały około 800 roku przed naszą erą na języki zańskie, zwane też kolchickimi, od nazwy mitycznej krainy, gdzie znajdowało się złote runo, po które wyprawił się Jazon. I językami zańskimi są do dzisiaj używany język lazyjski, wciąż używany w północno-wschodniej Turcji, gdzie jakieś 22 tysiące mieszkańców mówi tym językiem, aczkolwiek coraz rzadziej, ponieważ decydują się oni przechodzić na język turecki raczej, urzędowy w Turcji i nie przekazywać już dalej młodym pokoleniom języka lazyjskiego. A drugi język zański to język migrelski. Jest on wciąż żywotny i mówi nim jakieś 350 tysięcy ludzi w Gruzji. Z tego regionu wywodził się m.in. pierwszy prezydent odrodzonej po 1991 roku Republiki Gruzji, Zviad Gamsachurdia, który poległ w czasie wojny domowej wywołanej przez siły postsowieckie w tym kraju. Natomiast obok języków zańskich, drugi język z tej właśnie grupy to jest właściwy język gruziński, Kartuli Ena, który używany był na terenie drugiego regionu dawnej Gruzji, czyli nazywanego Iberią, regionu położonego w basenie rzeki Kura, Tkwari, rzeki, która uchodzi do Morza Kaspijskiego, aczkolwiek swoje źródła ma dużo bliżej Morza Czarnego. Toponimy i antroponimy kartwelskie znane są od epoki brązu, jednak przez całą niemal starożytność języki te pozostawały niepiśmienne. Dopiero wprowadzenie na Kaukazie chrześcijaństwa w IV wieku spowodowało, że dla potrzeb liturgicznych i przekładu Pisma Świętego na języki lokalne jeden człowiek, Ormianin imieniem Mesrop Masztoc, na początku V wieku wynalazł trzy alfabety doskonale dopasowane do ówczesnej fonetyki języków kaukaskich, takich jak ormiański, albański i gruziński. Choć wynalezienie tego ostatniego alfabetu przez Mesropa Masztoca bywa dzisiaj podważane przez historyków gruzińskich. Tu oczywiście język ormiański językiem jest kaukaskim tylko i wyłącznie geograficznie. Jest to język indoeuropejski genetycznie. Natomiast język albański był to język używany w Albanii kaukaskiej, który tylko przypadkowo nosi taką samą nazwę jak język albański na Kaukazie. Nic ich nie łączy, a i nazwa jest tylko przypadkiem i też zniekształceniem, ponieważ właściwie trzeba mówić o języku agłańskim. No ale z powodów ułatwienia fonetycznego zamiast agłański mówi się albański. Najstarsza gruzińska inskrypcja pochodzi zatem z około roku 430 z dawnego klasztoru Bir el-Kut koło Betlejem w Palestynie i wykonana została na mozaice. Jest to ta inskrypcja, która zdobi kartę tytułową tego podcastu. Podobnej daty są też graffiti gruzińskie w Nazaret i na Synaju. Wszystkie wykonano pismem zwanym Asom Tavruli, czyli monumentalnym, zwanym też Mgrwlowani, okrągłym. W IX wieku pojawiła się kursywna odmiana tego pisma, zwana Nushuri, pismo inwentarzowe. Oba te pisma, Asom Tavruli i Nushuri, stosuje się razem w piśmie zwanym Hutsuri, pismem duchownym kościelnym. I w takiej sytuacji Asom Tavruli służy jako duże litery, a Nushuri jako małe litery. I w ten sposób pismo gruzińskie należy więc wraz z łacińskim, greckim, cyrylicą i ormiańskim do elitarnego grona pism, które posiadają odmienne litery duże i małe. W większości pism nie ma rozróżnienia, czy to chińskie, czy to devanagari dla sanskrytu, czy arabskie, czy hebrajskie. Jednak pismo Hutsuri używane jest tylko w tekstach kościelnych, a w codziennym użyciu jest od X wieku pismo Mheduli, rycerskie, które nie rozróżnia dużych i małych liter. Wszystkie języki kartwelskie są dziś zapisywane pismem gruzińskim. W porównaniu z innymi językami kaukaskimi, kartwelskie mają natomiast bardzo niewiele fonemów spółgłoskowych. Gruziński ma ich tylko 28, czyli tyle samo co arabski, podczas kiedy nawet język polski ma ich 42, natomiast wymarły język ubychów miał aż 84 fonemy spółgłoskowe. Ale to z innej rodziny kaukaskiej. Cechą natomiast języków kartwelskich są długie grupy spółgłoskowe, długie zbitki, takie chociażby jak nazwa alfabetu Asom Tavruli, ta druga, czyli pismo okrągłe, która brzmi Mrgwlowani. 5 spółgłosek obok siebie. Jest to rzeczywiście wyzwanie dla wypowiedzenia. W starożytności języki kartwelskie mogły być używane na znacznie większym obszarze na południe i wschód, czyli na terenach dzisiejszej Turcji. Nie udało się jednak w pewny sposób połączyć tej rodziny kaukaskiej z żadnymi innymi językami starożytnymi czy współczesnymi. Hipoteza o pokrewieństwie języka baskijskiego gruzińskiego, mimo starań Jana Brauna, nie została powszechnie przyjęta. A jej najsilniejszą stroną jest to, że choronim, nazwa kraju Iberia, oznacza i półwysep na zachodzie, i gruzińską krainę nad rzeką Kura. Jednak Iberia hiszpańska wydaje się brać swą nazwę od rzeki Ebro, Iber. A kaukaska Iberia, a właściwie to w wymowie powinniśmy użyć greckiej wymowy Iwiria, wywodzi się od średnioperskiego Viruchan, które przez staroormiańskie Virk, Iwirk, dało formę Iwiria. I Viruchan, Virk, Iwirk oznacza po prostu kraj wilków. W partyjskim brzmieniu, w języku partyjskim, Viruchan miało formę Wurjan, co dało późniejsze perskie Gorjan. Nazwę, którą Grecy skojarzyli ze swoim słowem Georgia, czyli kraina rolnicza, kraina rolników, co dało Asump dzisiejszej międzynarodowej nazwie Gruzji, którą wymawia się po angielsku jako Georgia, aczkolwiek jest tylko bardzo odległe poprzez Grekę pokrewieństwo między obu Georgiami, tą z Stanów Zjednoczonych, nazwaną tak od imienia króla Jerzego, oraz Georgią gruzińską, nazwaną tak od określenia rolników przez Greków, tak się skojarzyło. A akurat w przypadku imienia króla Jerzego, czy też całego imienia Jerzy, również imię Georgios oznacza kogoś, kto związany jest z uprawą roli. Natomiast nasza polska Gruzja też jest jakąś formą tego pierwotnego poprzez formę Gurdżan, Gurzja, które przeszło przez języki, w tym przypadku ruskie, do polskiego. Natomiast sam endonim, czyli nazwa własna Gruzinów na swój własny kraj, to jest Sakartvelo. Składa się to z sufiksu oznaczającego, służącego do oznaczenia tworzenia nazw, sa, oraz nazwy regionu, Kartlia, regionu, który umieszczany był na terenie Iberii. W świetle badań genetycznych nad językiem indoeuropejskim, to jednak nie Gruzini i nie języki kartwelskie są kandydatem do tego, żeby być tutaj w jakiś sposób protoplastą, czy też częściowym protoplastą języków indoeuropejskich, ale języki północno-kaukaskie są do tego o wiele bardziej predestynowane. I o tych językach kaukaskich w kolejnej audycji. A teraz dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.